sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć minut po godzinie 19:00 tu Polskie Radio Poznań, na antenę którego wraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się państwu realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20:00 mnóstwo dźwiękowych atrakcji w naszej audycji. Między innymi spotkanie z naszymi znakomitymi przedstawicielami świata kajakarskiego, najlepszą sportsmenką Wielkopolski 2023 roku, mistrzynią świata Martyną Klates z AWF Poznania, także reprezentacyjnym poznańskim trenerem naszych atomowych kajakarek Tomaszem Krykiem. Będziemy także na halowych mistrzostwach Polski, które dzisiaj zakończyły się w Lesznie. Porozmawiamy o piłce nożnej w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiego, ale między innymi o obiektach poznańskiej Warty, o tym, jak przygotowują się także do całego wiosennego sezonu piłkarscy sędziowie z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Będzie także o sportach walki oraz o tenisie stołowym. W kalendarzu mamy niedzielę, 18 dzień lutego. Interesująca ta niedziela, zatem startujemy z przypomnieniem najważniejszych informacji dnia.
W niedzielnych już zakończonych meczach 21. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy na razie remisy 1-1 Zagłębia Lubin z Krakowiem, a także Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice. Trwają derby Łodzi, ŁKS w 74. minucie przegrywa z Widzewem 0-1. Magdalena Fręch po zwycięstwie nad Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 7-6 i 6-3 awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju. Druga z Polek, poznanianka z AZS-u, Magda Linet, uległa w swoim pierwszym pojedynku Japonce Nao Hibino 2-6, 6-3 i 4-6. Ksawery Masiuk wywalczył w Dausze brązowy medal mistrzostw świata w pływaniu na 50 metrów stylem grzbietowym. Zwyciężył Australijczyk Isaac Cooper, a srebro zdobył Amerykanin Hunter Armstrong. Weronika Zielińska-Stubińska uzyskała w dwuboju 235 kg i zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 81 kg. To pierwszy złoty medal dla Polski na pomoście w Sofii. Francuska Jocelyne Brissens-Boucher wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km, kończący rywalizację w biatlonowych mistrzostwach świata w czeskim Nowym Meście na Morawach. Natalia Sidorowicz była 16, a Joanna Jakieła 25. Panowie biegli na 15 km. Najlepszy był Norweg Jok NSB. Hokeiści na trawie Grunwaldu Poznań na 10. ostatnim miejscu zakończyli swój udział w halowym klubowym Pucharze Europy w Wiedniu. W meczu o 9. lokatę mistrzowie Polski przegrali z Arminen Wiedeń 3-10. W turnieju zwyciężył niemiecki THC Hamburg. Poznaniacy w tym turnieju przegrali wszystkie 5 meczów. Większość z nich niestety bardzo wysoko. W kolejnym sezonie nowy mistrz Polski wystąpi w drugiej dywizji halowego klubowego Pucharu Europy. Nie będzie nim Grunwald, który w rundzie zasadniczej Superligi uplasował się na 7. pozycji i zagra baraż o utrzymanie. W Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał z Wisłą Płockę 19-32. Koszykarskie emocje mamy dziś w Sosnowcu. W finale PKO Pucharu Polski drużyna Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski gra z Legią Warszawa. No i nie mamy dla państwa dobrych informacji.
No nie mamy. 3 minuty i 18 sekund do końca tego spotkania i trudno spodziewać się jakiegoś wielkiego zwrotu. Drużyna Legii prowadzi w tym wielkim finale ze Stalówką aż 83-66. No to tak jeszcze, jeśli pozwolisz, na pocieszenie trwa spotkanie Fogo Futsal Ekstraklasy w Toruniu. Tam drużyna FC podejmuje GI Malepszy Futsal Leczno i drużyna z Wielkopolski prowadzi w tym spotkaniu 6-0.
To jeszcze tylko domknę kwestię koszykówki. Dziś w pierwszej lidze mężczyzn Sokół Marwo Międzychód wygrał z AZS-em AGH Kraków 95-88, a w pierwszej lidze kobiet rezerwy Enei AZS-u Politechniki Poznań w derbach stolicy Wielkopolski przegrały z Muksem 62-80, natomiast lider Swarzędz na wyjeździe pokonał rezerwy AZS-u Ajoregorzów Wielkopolski 75-42.
Teraz przez 3,5 minuty muzycznie wystartujemy z drugą godziną audycji w sportowym rytmie z formacją Toto, a później już obiecana rozmowa z najlepszą wielkopolską sportsmenką 2023 roku i naszą naprawdę wielką nadzieją na medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czyli kajakarką AZS-AWF Poznań Martyną Klat, ale to za 3 minutki.
Robiłam to, co dobrze mi wychodziło, a zazwyczaj, a raczej w sumie zawsze, jak za coś się zabiorę, no to robię to na porządnie i dokładnie. No i tak było też z kajakami. Jak zaczęłam trenować, no to podchodziłam do tego profesjonalnie jak na dziecko, tak mi się wydaje. No i gdzieś tak z roku na rok te sukcesy pokazały mi, że warto iść w ten sport. Nigdy się tak głębiej nad tym nie zastanawiałam, żeby być zawodowym sportowcem. Po prostu to samo wyszło, że te osiągnięcia dają mi możliwość pracy w zawodzie, jakim jest sport. Także bardzo się z tego cieszę, bo można łączyć ten zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną z pracą i całkiem nieźle to wychodzi.
Zwycięstwo w tym plebiscycie, no ale pamiętajmy także 8 miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego wraz z Heleną Wiśniewską. Te medale także na ogólnopolskim forum zostały zauważone.
Gdzieś taka, jakie zostały zauważone. Nasza grupa kobieca rośnie w siłę. Jest nas teraz 10 zawodniczek. Każda z nas jest bardzo silna, bardzo zdeterminowana do pracy. Nie boimy się wyzwań i myślę, że też to przyciąga ludzi do takiej chęci zobaczenia, co u nas i też pchnięcia tej dyscypliny trochę wyżej.
No jesteście trochę taką mieszanką, mówię o waszej reprezentacji, waszej kadrze, doświadczenia z młodością, bo jest chociażby Karolina Naja, ta mieszanka wybuchowa może przynieść efekty w Paryżu, no bo umówmy się, tak to w sporcie już bywa, że pewnie gdzieś te olimpijskie wyniki są najbardziej prestiżowe, no ale z drugiej strony też kibice na to najbardziej czekają.
Oczywiście mam nadzieję, że te wszystkie sukcesy, które teraz przyczyniają się do tych wyróżnień w plebiscytach, napędziły nas do pracy i oby w Paryżu ten wynik był tak samo zadowalający, żeby te wyścigi były po prostu w pełni takie nasze, żeby to było takie spełnienie naszych sportowych marzeń. Mieszanka wybuchowa w naszej grupie, owszem, trenujemy. Karolina jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w naszej grupie, jest najstarsza. Ma też bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, do opowiedzenia nam o swojej karierze i gdzieś po prostu ja jako zawodniczka obserwuję ją, biorę z niej przykład i cieszę się, że mogę z nią trenować i zobaczyć, jak wygląda właśnie jej praca na treningach i z tego takiego jej schematu mogę dołożyć trochę do swoich i ulepszyć te moje starania.
Jak te twoje najbliższe miesiące będą wyglądały? No bo tak się domyślam, to nie będzie specjalnie odkrywcze, że pewnie wszystko pod jedną paryską imprezę będzie przystosowywane.
Teraz mamy okres przygotowawczy. Jesteśmy po pierwszym obozie rozpływaniowym. Zaczynamy właśnie pracę na kajakach. Przed nami badania w Instytucie Sportu. Tam zobaczymy, jak nasze ciała się sprawują, na jakim jesteśmy poziomie. Trener dostosuje dalej odpowiedni plan. Generalnie bardzo dużo zgrupowań przed nami. Jesteśmy na to przygotowane, wiemy, jaki jest cel w tym roku i żadna z nas nie narzeka.
Ty jesteś z tych zawodników, które lubią głośno mówić o tym, że chcę zdobyć to i to, czy raczej jesteś z takich, że spokojnie, nie nakładam na siebie presji, ciebie presja paraliżuje, czy ciebie presja motywuje?
Jestem z tych zawodniczek, które raczej nie mówią o tym głośno, czy sobie po prostu gdzieś tam wiem, jaki mam cel i też po prostu sumiennie do niego, pracuję na niego każdego dnia. Proszę życzyć mi zdrowia, myślę, że szczęście też się przyda, a na resztę sama zapracuję.
Bardzo ambitne podejście, więc zdrowia i szczęścia Martynie życzymy. A czego życzyć jej trenerowi reprezentacyjnemu Tomaszowi Krykowi? Pewnie tego samego, ale pamiętajmy, że to na tyle utytułowany szkoleniowiec KAK. Mimo wszystko każdy kolejny sukces go nie mniej cieszy.
No każdy jest inny i za każdym rokiem no, są inne medale, inne zawodniczki, inne konkurencje, inne emocje. I ostatnio pytano mnie w książce pana Chłystka, który medal cenię najbardziej. No nie ma takiego, bo mógłbym wymienić pierwszy w czwórce na igrzyskach, pierwszy w ogóle olimpijski w Londynie. No to są wspaniałe chwile. Sport został chyba jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną dziedziną naszego życia, gdzie tak naprawdę nic się nie zmieniło. No trzeba być najszybszym, najlepiej przygotowanym, najbardziej sprawnym, no żeby odnieść sukces. To jest wymierne, wiele rzeczy dzieje się na żywo. No u nas nie ma czasu, nie ma przerwy technicznej, prawda, nie ma zmiany zawodników, jest start i jest wyścigi. No i to jest piękne i wiele rzeczy kreuje się no jakby na bieżąco.
Panie trenerze, pan mówi o tym, że sport się nie zmienia pod tym kątem, że zawsze trzeba być najlepszym. Nie zmienia się też to, że z reguły najlepsze są pana zawodniczki, bo te medale od wielu, wielu lat regularnie z największych imprez przywożone. Tak sobie myślę, że pewnie ciężko jest utrzymać taką mobilizację w grupie, żeby za każdym razem gdzieś, nawet w tych latach nieolimpijskich, tak to określmy, przedolimpijskich, żeby za każdym razem ta forma była na najwyższym poziomie, żeby za każdym razem te zawodniczki, mimo że są niektóre z nich, tak jak Karolina Naja, już bardzo utytułowane, no to one w dalszym ciągu mają ten ogień w sobie, żeby dalej walczyć.
No to jest to, co ja nawiązałem do słów Jana Pawła II. To pierwsze zdanie, że musicie od siebie wymagać, jeśli nawet inni od was nie wymagają. Ale to drugie jest ważniejsze, co dodał 4 lata później na Westerplatte w 1987 roku, też przemawiając do młodzieży. Wbrew wszystkim mirażom ułatwiającym życie. Mnie zapytał minister sportu już poprzedni, czego potrzebujemy do osiągania sukcesu. A ja mówię, że niczego, no bo ministerstwo zapewnia nam wszystko. Dla mnie największym wyzwaniem, nie problemem, wyzwaniem moim zawodowym jest utrzymanie motywacji u zawodniczek. No Karolina ma syna, 4 medale olimpijskie, 3 igrzyska za sobą, 34 lata. I ona ciągle ma chęci, ona ciągle chce, ona ciągle coś zmienia w swoim codziennym postępowaniu, bo chce być lepsza, bo chce dobrze wykonywać swój zawód. I tu jest pies pogrzebany, coraz mniejsza sprawność ogólna społeczeństwa. Powstanie program finansowany z ZUS-u dla młodzieży do 18 roku życia, dla ludzi otyłych. No, ale to są wyzwania dzisiejszego właśnie świata. Wszystko nam ułatwia życie, ale czy to jest dobre dla nas? Każdy musi zdecydować.
Panie trenerze, czego życzyć? Złota tego upragnionego w Paryżu, czy jeszcze jakieś inne marzenia?
Nie, deklaracji nie będzie. Na pewno Nowozelandki będą mocne, Dunki. Jesteśmy sami ciekawi, co przygotują Węgierki, Niemki. To są igrzyska olimpijskie, wszyscy, którzy się zakwalifikowali, mają szansę, prawda? I tam będą decydowały niuanse. Na dzisiaj zdrowia chyba tylko zdrowia. Bo trudne decyzje dopiero przede mną. Mam 10 w kadrze, a 6 może pojechać. I to będzie kolejna dla mnie wyjście ze strefy komfortu, żeby wskazać pod koniec maja, na początku czerwca tą 6.
No, zobaczymy, jak będzie. Trudne decyzje przed trenerem Tomaszem Krykiem, a trudny wieczór czeka chyba podopiecznych Andrzeja Urbana. Mówi o koszykarzach Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Przed kilkoma minutami zakończyło się finałowe spotkanie PKO Pucharu Polski i mimo, że tak dobrze Stalówka to spotkanie rozpoczęła, to jednak fatalnie je zakończyła. Ostatecznie Ostrowianie przegrali 71-94. Mimo, że po 2 kwartach było całkiem dobrze, było prowadzenie, to jednak 2 ostatnie kwarty porażki. W tych kwartach kolejno 14-25, 16-29. I ostatecznie to warszawska Legia za kilka minut podniesie w górę ten upragniony puchar.
A w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań na zegarze 21 minut po godzinie 19. Już niebawem przeniesiemy się do Leszna, bo Leszno właśnie było stolicą polskiego tenisa ziemnego od środy do dzisiaj. Tam reaktywowane po 4 latach przerwy halowe Mistrzostwa Polski, zarówno pań, jak i panów, ponad 100 zawodniczek i zawodników wystąpiło w tej imprezie. Ale zanim Jacek Marciniak, nasz reporter z Leszna, zabierze nas na tę imprezę, to niech takim muzycznym wprowadzeniem będzie specjalne, takie trochę dziecięce nagranie, które podrzucił nam nasz stały słuchacz, znakomity trener tenisa, wielki propagator tej dyscypliny sportu, pan Michał Filipiak, który stworzył dosyć dawno już taką literacką postać redaktora Marchewki, który jest właśnie fanem tenisa. No i okazuje się, że teraz nie tylko literacko, ale również muzycznie. A więc teraz piosenka, a później przenosimy się na halowe Mistrzostwa Polski w tenisie do Leszna.
Mistrzynią Polski zostaje Weronika Falkowska.
Byłam pierwsza rozstawiona, więc w sumie jakaś tam niby presja, ale wierzę zawsze w swoje umiejętności, więc cieszę się z tej wygranej. Przyjechałam tu głównie, żeby pograć mecze, ponieważ ostatnio zmieniłam rakiet tenisowe, które mi nie pasowały i chciałam po prostu wejść w taki rytm meczowy i udało się, więc bardzo się z tego cieszę. Ciężki w tej kwestii, że na pewno to był finał, więc jakaś tam presja też większa. Finały się inaczej gra niż te mecze przed. Jest właśnie więcej ludzi, zawsze większa presja i ten stres, ale zawodniczka też dużo mieszała grą, więc nie było to proste starcie i dużo mieszała, więc musiałam się trochę przystosować do jej tempa gry, dużo zmiany rytmu, więc cieszę się, że mi się udało.
Rafał Herbik, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego.
Dlaczego takie mistrzostwa w Lesznie?
Leszno to nowy projekt, właściwie młode dziecko, można powiedzieć, w polskim tenisie. Od 2 lat funkcjonuje i jakby zaczyna swoje pierwsze kroki. Bardzo dobra baza, bardzo duże zaangażowanie organizatorów klubu tenisowego Leszno. Reaktywowaliśmy w tym roku halowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, które od 4 lat nie były rozgrywane. Stąd powstał pomysł, żeby w tym fajnym miejscu też trochę w ramach promocji tenisa tutaj, promocji tego obiektu, który myślę, że będzie służył tenisistom nie tylko podczas dużych imprez, ale również super baza treningowa dla nich.
Przede wszystkim prestiż.
Leszek Janusz, prezes Centrum Tenisowego.
Co do wyzwań, to my już takie mieliśmy, więc tak jak gdyby zaczyna się robić standardową procedurą, no ale jest nam niezmiernie miło i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że gościmy halowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Dla nas zaszczyt, na pewno.
Panie dyrektorze, jaką rangę mają te mistrzostwa? Bo jednak czołówki polskich tenisistów i tenisistek nie ma w Lesznie.
To jest jakby charakterystyka. Wszystkie największe federacje europejskie rozgrywają halowe i letnie mistrzostwa krajowe. Jednak wiadomo, cykl zawodowych turniejów toczy się indywidualnie i najwięksi zawodnicy najlepsi, ale to nie tylko u nas, to nie jest tylko specyfika tego turnieju naszego, ale tych narodowych mistrzostw. Grają w turze i nie zawsze to jak w ich kalendarzem indywidualnym współgra, no ale większość stara się i te mistrzostwa mają swoją rangę. To jest największa halowa impreza krajowa, jeśli chodzi o sezon, więc warto. Myślę, że ta impreza, która super jest zorganizowana, zachęci też innych do udziału w przyszłych latach.
Zabójczą bronią panią dzisiaj w tym finale były skróty.
Pewno woleje, skróty też parę zagram i serwis myślę, że zrobił tutaj większą różnicę.
Pani i rywalka miały się problemy z pierwszym podaniem.
Na pewno tak, bo te piłki są specyficzne, dosyć mocno fruwają, więc tam trzeba domknąć główkę rakiety mocniej. Przeciwniczka też wywiera presję stąd blisko w przód do returnu, więc musiałam się skupić na tym drugim serwisie oraz pierwszym i jest to jak większy stres przy serwisie, ale cieszę się, że był tylko jeden break.
Pani zakończyła turniej bez straty seta.
Tak. Bardzo się z tego cieszę, że tak się stało i myślę, że dobry turniej.
Wśród kobiet jest w mojej ocenie lepsza obsada. Jest Weronika Falkowska, jest Gina Feistel. To są zawodniczki posiadające już w pewnym momencie ranking 250-350 WTA w singlu. Weronika już też zagościła w pierwszej setce rankingu deblowego. Wśród chłopców też mamy reprezentantów deskowiskopowych. Jest Matuszewski, jest Karol Drzewiecki, którzy mają występy w Pucharze Dewica. Więc myślę, że obsada jak na tą reaktywację po przerwie jest całkiem obiecująca. Nie mamy w tym roku międzynarodowych turniejów senior. Więc jeśli chodzi o imprezę seniorską, jest to największa impreza sezonu halowego.
I to bardzo udana impreza, jeśli chodzi o Leszno. Halowe Mistrzostwa Polski zakończone. Przypomnijmy, w singlu pani Weronika Falkowska z Górnika Bytom najlepsza. Pokonała dzisiaj Oliwię Szymczuk z Krakowa 6-4 i 6-3. W grze pojedynczej panów w wielkim finale starcie tenisistów Adventich Bielsko-Biała. Karol Filar pokonał Alana Bojarskiego 6-2 i 6-1. No i jeśli chodzi o finałowe rozstrzygnięcia, to szukamy wielkopolskich i poznańskich sukcesów. Brawa dla Giny Feistel, która wczoraj wspólnie z Weroniką Falkowską, notabene z Górnika Bytom, Gina Feistel to zawodniczka Grunwaldu Poznań, pokonały w finale gry podwójnej pani Orianę Gniewkowską i Barbarę Straszewską z Gdańska i Skoliska Mazowieckiego wyraźnie 6-1 i 6-1. Nie udał się występ w finale debla Piotrowi Michockiemu z AZS-u Poznań, który wspólnie z zawodnikiem Zielonej Góry Filipem Bojko przegrali ten finał z Alanem Bojarskim i Oskarem Grzegorzewskim. To zawodnicy Adventich Bielsko-Biała oraz warszawskiej Mery. 6-7, 6-2 i 10-6 wygrał duet bielsko-warszawski.
19:28 na naszych radiowych zegarach. Przez najbliższe 3 minuty Depesz Mode. Cieszyć się będą ciszą na antenie Polskiego Radia Poznań, a my później pocieszymy się z naszego mini-magazynu Wielkopolskie Gole. Nasz mini-magazyn Wielkopolskie Gole rozpoczynamy od wizyty w poznańskiej Warcie o występie Zielonych w 21. kolejce piłkarskiej PKBP Ekstraklasy w Chorzowie. Już mówiliśmy, ale teraz pomówimy o tym, co infrastrukturalnie dzieje się w klubie z ulicy Spychalskiego. Sprawdzał to Grzegorz Hałasik.
Członek zarządu Warty Poznań, Bartłomiej Ignaszewski. Był w Poznaniu stadion Szyca. Mówię był, bo to jest właściwie ruina, ale jest pomysł, by założyciela poznańskiej Warty uhonorować.
Chcemy pamiętać o Edmundzie Szycu. Chcemy, aby zapisał się on na mapie Poznania ponownie. Chcemy, aby część ulicy Spychalskiego nazwać ulicą właśnie Edmunda Szyca. Ten odcinek, który będzie przy nowo budowanych boiskach treningowych dla naszej akademii oraz przy nowo powstałym kompleksie przy drodze dębińskiej. Tak, aby ten stadion był przy ulicy Edmunda Szyca.
To jest w tej chwili dosyć zaniedbana, gruntowa droga przy lodowisku. Ta droga będzie w lepszym stanie?
Mamy nadzieję. Miasto Poznań przygotowało już projekt wykonawczy tej drogi. Mam nadzieję, że uda się ją zrealizować w najbliższej przyszłości, szczególnie, że miasto, jeżeli chodzi o ten teren, przyjęło już plan i harmonogram zmian i budowy nowego kompleksu przy drodze dębińskiej. Na wiosnę rozpoczynamy pracę przy boiskach. Miasto planuje też wybudować nowe lodowisko, także myślę, że ta droga po prostu będzie bardzo potrzebna i mam nadzieję, że jak już zostanie wybudowana, będzie już z tą nową nazwą.
Co ważne, akurat przy tej ulicy nie ma żadnych adresów, więc nie ma problemów, które często się pojawiają, gdy nazwy ulicy się zmienia.
Tak, myślę, że to jest na pewno też argument, który pomoże przy szybkim procedowaniu tego wniosku. Wniosek jest już oficjalnie złożony. Mam nadzieję, że w tej kadencji jeszcze uda się tą nazwę zmienić.
Gdy rozmawiamy o przyszłej ewentualnej ulicy Szyca i o tym, co przy niej ma się znajdować, to nie sposób nie zapytać o to, co dzieje się w związku z infrastrukturą Poznańskiej Warty. Pierwsza rzecz, która przy ulicy Szyca powstanie, to będą boiska treningowe.
Te prace już tak naprawdę się rozpoczęły. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przekazała teren wykonawcy. Jest to na etapie projektowania. Teraz wykonawca będzie występować do Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę. Maksymalnie w harmonogramie potrzebuje na to 60 dni, a liczę, że tutaj akurat uda się to zrealizować trochę szybciej i na wiosnę rozpoczną się prace budowlane. Końcowy termin realizacji to listopad. Może, jeżeli uda nam się trochę tego czasu na te kwestie formalne oszczędzić, to może to będzie październik, może nawet troszkę wcześniej.
Miałaby Warta ośrodek treningowy, ale cały czas na mecze ligowe jeździ do Grodziska.
Te prace również postępują. Projektant jest na ostatnim etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. My mamy przekazane już projekty wykonawcze. Myślę, że będziemy tutaj jeszcze w jakiś stopniu szukać może drobnych optymalizacji, tak aby spróbować umniejszyć budżet, który może być potrzebny do realizacji tej inwestycji. No i na bieżąco cały czas szukamy finansowania. Jesteśmy w kontakcie raz z miastem, również też z ministerstwem, ale również też szukamy pieniędzy na rynku prywatnym i wspólnie z miastem myślimy też o formule partnerstwa publiczno-prywatnego i szukamy takich partnerów prywatnych, którzy mogliby w ten projekt się zaangażować.
Ten projekt też, powiedzmy, jest złożony z części.
Ten obiekt, niezależnie od tego, gdzie pierwsza drużyna miałaby grać, czy to dzisiaj jest Grodzisk, pojawiają się też hasła o Bugarskiej, my tak czy siak tego domu potrzebujemy. Chociażby dla naszej akademii potrzebujemy zaplecza, infrastruktury, potrzebujemy szatni, łazienek, tak aby te dzieciaki mogły spokojnie trenować. I ta etapowość jest kluczowa. Rzeczywiście projekt jest tak przygotowany, że możemy realizować po kolei dane trybuny. Nam potrzeba tej jednej głównej z tą infrastrukturą oraz płyty boiska, światła, jak już wiemy, stoją. Także liczymy na to, że ten pierwszy element, tę pierwszą trybunę uda się zrealizować w założonym przez nas czasie i jak najszybciej będziemy mogli wrócić do Poznania. W strategii, którą publikowaliśmy, mówiliśmy o perspektywie w okolicach 3 lat. Ja myślę, że to jest realna data, gdzie rzeczywiście do Poznania moglibyśmy wrócić.
A temat gry Warty na stadionie przy Bułgarskiej nie tylko przy okazji derbów Poznania gdzieś cały czas krąży, czy jednak odrzucacie tę koncepcję?
W naszym pierwszym założeniu będziemy myśleć o naszym własnym domu i myślę, że kameralne miejsce przy drodze Dębińskiej byłoby zdecydowanie lepszym miejscem do rozgrywania meczy dla Warty Poznań. Nie odrzucamy na chwilę obecną żadnych możliwości. Dzisiaj naszym domem jest Grodzisk Wielkopolski i tam rozgrywamy nasze mecze. Jakie decyzje będą podejmowane w przyszłości, to zależy właśnie od tego, jak pójdzie nam sprawa z finansowaniem nowej inwestycji.
Tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o sprawę obiektów dla piłkarskiej poznańskiej Warty. No to jest, myślę, dobry moment, by przypomnieć Państwu o transmisjach. Najbliższa sobota, 17.30 na antenie Radia Poznań. Mecz piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Śląskiem Wrocław. Absolutny hit tej 22. kolejki. A warciarze w swoim domu obecnym, czyli w Grodzisku Wielkopolskim, w poniedziałek 26 lutego o 19 podejmą drużynę Radomiaka. Za to w ten weekend już 22. kolejka spotkań w FOGO Futsal Ekstraklasie. Tutaj mamy dwie wielkopolskie, silne drużyny. Red Dragons Pniewy. Wczoraj ta drużyna we własnej hali grała z Wimet w Futsal Club Kamienica Królewska i Pniewianie wygrali ten mecz 5-2. Bramki dla drużyny z Pniew zdobywali Mateusz Kostecki, Oliwier Siuda, dwa trafienia Iwaldo Gomesa, Łukasz Błaszczyk uzupełnił zestaw strzelców tych goli. A dzisiaj przed momentem zakończone spotkanie w Toruniu, w którym drużyna FC Toruń została rozgromiona przez GI Malepszy Futsal Leszno aż 9-0 dla wielkopolskiej drużyny. Serdeczne gratulacje dla trenera Tomasza Cznadla i jego podopiecznych. W innych meczach FOGO Futsal Ekstraklasy Eurobus Przemyśl przegrał z Konstruktorem Lubawa 1-6, Sośnica Gliwice uległa Adrymanowi, Opole Kontrakcice aż 1-11, Legia Warszawa wygrała z Łódzkim Widzewem 3-1, rekord Bielsko-Biała pokonał Klirek z Chorzów 10-2, a Białostocka Jagiellonia uległa drużynie z Wilanowa 2-4. Teraz 10-dniowa przerwa, następne mecze Fogo Futsal Ekstraklasy odbędą się 28 lutego, czyli w środę 28 lutego. Obie drużyny z Wielkopolski zagrają u siebie. Red Dragon Stepniewy podejmą FC Toruń i będą faworytem, a jej ma lepszy futsal Leszno zmierzy się w trapezie z PSF Bochnia.
W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie w tym momencie zakończyły się derby Łodzi. Derby Łodzi, które ostatecznie trwały aż 105 minut, ale lepsi goście z Widzewa, którzy na stadionie UKS-u wygrali 2-0 po trafieniach Sancheza i Nunesa. A my na zakończenie naszego mini-magazynu Wielkopolskie Gole pomówimy jeszcze o sędziowaniu.
Pan Remigiusz Lewandowski, przewodniczący Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę powiedzieć, na czym muszą popracować sędziowie, żeby być w miarę, co ja mówię w miarę, jak najlepiej przygotowani do tej wiosennej części rozgrywek w różnych ligach, począwszy od tej ekstraklasy, bo wiem, że na przykład jeden z międzynarodowych arbitrów, Adam Kuścik, prowadził zajęcia w poznańskim Lechu, ale przecież sam pan Adam to nie jest całe środowisko sędziowskie i tych meczów mamy całe mnóstwo. Jak to wygląda u was?
Tak, oczywiście. Sędziowie przygotowują się już od początku roku, tak? Na początku stycznia byliśmy na obozie szkoleniowym w Kołobrzegu. Było 170 sędziów z Wielkopolski, więc dosyć pokaźna grupa sędziów. 4 dni szkoleń, treningów biegowych. To był początek, tak? Natomiast sędziowie w tej chwili muszą robić motorykę samodzielnie, żeby być gotowi do startu rozgrywek w połowie marca. Egzaminy przed nami 10 marca. Sędziowie wszyscy przejdą dodatkowe szkolenia, egzaminy i ruszają na boiska.
Jakie są te główne nowinki, które być może też znajdą się w tych testowych pytaniach po tym egzaminie sędziowskim, o którym pan wspomina?
Czy nowinki generalnie zazwyczaj pojawiają się na początku nowego sezonu, tak? I te nowinki zostały już przedstawione sędziom w rundzie jesiennej, także w tej chwili no, to jest tylko jak gdyby przypomnienie wszystkiego, sprawdzenie, czy sędziowie nie pozapominali pewnych rzeczy, więc czas na kolejne nowinki będzie wakacje.
Jeżeli chodzi o zachowania kibiców, samych piłkarzy wobec sędziów, jak pan ocenia to, co wydarzyło się jesienią? No i jak uniknąć jakichś stresowych, kontrowersyjnych sytuacji na wiosnę? No bo trzeba po każdej rundzie tak naprawdę wyciągać wnioski, prawda?
Tak, to jest temat rzeka, z którym kolegium sędziów i to nie tylko Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej walczy, pracuje nad tym, przekonuje do tego, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną i wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Sędzia, wychodząc na boisko, musi tak prowadzić zawody, żeby też nie skalować pewnych rzeczy, tak? I my szkolimy sędziów też z zakresu zarządzania na boisku. Jeżeli sędzia dobrze zarządza zawodami, to wtedy są mniejsze problemy.
Jak można wyciągać wnioski, jak trzeba wyciągać wnioski, żeby ta kultura odbioru, tak to nazwijmy, przez kibiców, przez samych piłkarzy sędziowania, nie tylko na tym szczeblu ogólnopolskim, ale także tym naszym szczeblu wielkopolskim, regionalnym, wyglądała lepiej?
Czasami zdarza się tak, że relacja na boisku sędzia, zawodnik, sztab szkoleniowy nie jest najlepszy i wtedy w tej chwili niestety już przekaz jest jasny, UEFA-owski, PZPN-owski i u nas też na niższych szczeblach, że jest zero tolerancji. Więc z jednej strony sędzia sam musi dawać gwarancję tego, że na boisku wszystko będzie okej, ale z drugiej strony zawodnicy też muszą wiedzieć o tym, że nie mogą pewnych granic przekraczać.
Proszę powiedzieć o tych sędziach najwyższego szczebla, jak to wygląda w tej naszej sędziowskiej piramidzie. Myślę oczywiście o arbitrach z Wielkopolski i w piłce nożnej męskiej i w tej kobiecej. To wygląda troszkę lepiej. Sam wymieniłem nazwisko pana Adama Kupsika prowadzącego te szkolenia.
Jeżeli chodzi o piłkę naszą kobiecą, wygląda bardzo dobrze, by nie powiedzieć, że rewelacyjnie. Mamy dwie sędzie międzynarodowe z drugiej grupy. To jest Kasia Lisiecka-Sęk i Michalina Diakow. Mamy Adama Kupsika, który dołączył do zespołu Szymona Marciniaka, co jest olbrzymim sukcesem, bo przed nim mecze pewnie dużej rangi. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o szczebel centralny nasz, aktualnie mamy jednego sędziego w pierwszej lidze, wspomniany Piotr Idzik, i mamy dwóch sędziów w drugiej lidze, to jest Maciej Pelka i debiutant Olek Borowiak.
To zapytam na koniec naszej krótkiej rozmowy, tak trochę pół żartem, pół serio. Czy pokazywany w jednej ze stacji telewizyjnych serial Sędziowie spowodował, że tych chętnych adeptów do sędziowania, bo wiem, że też dajecie ogłoszenia na waszych mediach społecznościowych, można to zauważyć, że są organizowane systematycznie kursy sędziowskie właśnie w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.
Tak, my organizujemy dwa kursy zawsze. Jeden zaczął się 17 stycznia, trwa aktualnie. Mamy 90 uczniów, że tak się wyrażę.
To jest dobra liczba?
To jest dobra, patrząc na to, jaki jest nabór w innych wojewódzkich związkach. Natomiast jest to mniej niż było rok temu, bo mieliśmy chyba 136, o ile dobrze pamiętam. Drugi kurs jest zawsze latem, tam jest troszkę mniej ludzi. Znaczy problem nie jest w tym, ilu ludzi przychodzi na takie kursy, tylko ilu pozostaje, tak? Bo jednak wielu ludzi się zderza ze ścianą. To jest coś, co inaczej wygląda z pozycji fotela, a inaczej wygląda, jak się wychodzi na boisko. Tak? I tutaj dla nas jest większy problem, że połowa mniej więcej nich zostaje po roku.
Wytrwałości zatem życzymy wszystkim młodym arbitrom, takiej chociażby jak wśród zawodników sportu walki u kickbokserów. O kickboksingu pomówimy już za 3 minuty. Klub KKS Sporty Walki Poznań prężnie działa na lokalnym rynku i bokserskim, i kickbokserskim. Za sekcję kickbokserską odpowiada m.in. Wojciech Kirsztajn. Panie trenerze, rozmawialiśmy ostatnio po igrzyskach europejskich, które odbywały się w Krakowie, całkiem udanych dla was, bo tam się medale udało zdobywać. No ale ta druga połowa roku nie mniej udana, no bo także na seniorskich mistrzostwach świata fajne wyniki. Generalnie ta druga połowa 2023 chyba dla waszego klubu całkiem nie najgorsza.
No, zarówno dla klubu, jak i dla reprezentantów. Dlatego, że reprezentacja wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Portugalii, gdzie była, no, jak to się mówi teraz, mega obsada, bardzo wysoki poziom, bardzo wyrównany i przebić się przez to sito do strefy medalowej było trudno. O tym niemniej większość zawodników od nas wygrała swoje pierwsze walki i przywieźliśmy z tej imprezy jako reprezentacja 5 brązowych medali, 2 srebrne, 1 złoty. Złoty przywiozła Kinga Szlachcic, która, tak powiem, wspięła się wyżej Everestu, dlatego, że wygrała z taką zawodniczką, gdzie praktycznie, no gdybym miał stawić u boku Machera jakiekolwiek pieniądze, to po prostu, no raczej uważałbym, że to są stracone. Przemożna chęć wygrany i pełna determinacja spowodowała, że zrobiła ogromną niespodziankę. Po raz drugi z rzędu potwierdził swój prymat nasz, też reprezentujący nasze barwy, Kuba Pokusa. Powiem, miał włącznie z walką finałową, miał 4 walki, pierwsze 3 wygrane w sposób niepodlegający dyskusji z bardzo dobrymi zawodnikami z Litwy, Norwegii, Turcji. No i przegrał z Kazachem w finale, no naprawdę niewiele, przy bardzo, bardzo wyrównanej walce. W tym roku zaczynamy sezon, można powiedzieć, odbyły się pierwsze zawody w Poznaniu, takie powiedzmy nieformalne, pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, aczkolwiek nie są to zawody oficjalne. No i jest doskonały sprawdzian dla tych, którzy zaczynają, a mamy u nas w tej chwili w naszym klubie, można powiedzieć, klęskę urodzaju juniorów, z czego się niezmiernie cieszymy, bo naprawdę jest wielu młodych 15-16-letnich chłopaków, którzy w tej chwili pokazują, że no, będzie z tej mąki będzie naprawdę dobry chleb.
Głośno już gdzieś w kręgach, w środowisku mówi się chociażby o Olafie Laskowskim, który gdzieś tam jest doceniany, ale nie tylko Olaf, jest także kilku innych zdolnych.
Na temat Olafa to powinniśmy zrobić osobny program. Sądzę, że gdzieś za 2 lata będziemy mogli zrobić godzinną dyskusję o wszystkich wielkich zawodnikach. No, Olaf jest w tej chwili aktualnym mistrzem świata juniorów, jest aktualnym mistrzem Europy juniorów.
Są też kickbokserzy młodzi, oprócz Olafa, którzy gdzieś pod pana skrzydłami, także innych trenerów, faktycznie widać, że coś może z nich wyrosnąć.
O tej młodzieży, no nie chciałbym sypać nazwiskami, dlatego że to nie są nazwiska jeszcze znane, być może będą znane, ale jest to troszeczkę jeszcze za wcześnie. Jeśli o gadę seniorów chodzi, no to cały czas mamy stały, że tak powiem, tutaj szkielet, praktycznie nienaruszalny.
To jeszcze dopytamy, jakie plany na ten 24 rok, jeśli chodzi o starty, przynajmniej jeśli chodzi o tę taką najbliższą przyszłość. No i później nieco dalszą, bo wiemy, że chyba ta impreza docelowa reprezentacyjna to będą Mistrzostwa Europy.
Impreza główna, czy Mistrzostwa Europy będą po części imprezą naszą klubową, bo na Mistrzostwach Świata startowało bodajże 5 naszych zawodników. W tej chwili mamy oczywiście cały cykl sobotek kontaktem. Są te zawody, o których wcześniej wspominałem, to powiedzmy półoficjalne. Są Mistrzostwa Polski w formule full contact, potem są imprezy juniorskie, potem wyjazd będzie na pewno do Budapesztu na Puchar Świata. No oczywiście jakieś zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, no i jedziemy na podbijać Akropol.
No i niech tak się stanie KKS Sporty Walki Poznań. Rozmowa o kickboxingu i o pięściarstwie to oczywiście zawsze domen audycji w sportowym rytmie, ale mówimy także o wielu różnych dyscyplinach i zaglądamy w różne zakątki naszego regionu Wielkopolski. Już niebawem, za 90 sekund, będziemy gościć w regionie konińskim, bo tam jest taki specyficzny klub na mapie wielkopolskiego tenisa stołowego. Tam wielkich pasjonatów nie brakuje, a konkretnie jaka to miejscowość, to Lisiec Wielki. Tam będziemy, jak mówiłem, za już w tej chwili minutę.
Janusz Kwieciński, jestem prezesem klubu KTS Wicher Lisiec Wielki, młodego klubu, jednego z najmłodszych w naszym województwie i jednego z najbardziej oddalonych na wschód Wielkopolski.
Czyli region koniński?
Trenujemy młodzież, taki jest główny cel naszego klubu. Jednocześnie bierzemy udział w rozgrywkach trzeciej ligi mężczyzn i drugiej ligi mężczyzn. Ten sezon bardzo fajnie nam się układa, ponieważ zajmujemy najwyższe lokaty, zarówno w trzeciej, jak i w drugiej lidze, ale najważniejsza dla nas jest młodzież. Szkolimy około 50 dzieciaków, zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Możemy się pochwalić też zawodnikiem, który jest podwójnym mistrzem Polski w kategorii żaków, Kwieciński Hubert, obecnie numer jeden w rankingu ogólnopolskim, jeśli chodzi o kategorię młodzików.
Skąd się ta pasja wzięła? To dlatego, że sam prezes uprawia tenis stołowy i tak zaszczepił wśród młodzieży w tej waszej miejscowości ten ping-pong w tym najlepszym wydaniu?
Nasza gmina, gmina Stare Miasto, zawsze była gminą tenisową. Graliśmy ze względu na to, że jesteśmy taką gminą rolniczą, nie posiadaliśmy sal gimnastycznych przez wiele, wiele lat, więc korytarze szkolne, remizy strażackie, wszelkiego rodzaju możliwe miejsca do grania w tenisa stołowego były przez tą dyscyplinę wykorzystywane. I włodarze gminy, w momencie, kiedy powstał bardzo piękny obiekt właśnie w Lisu Wielkim, zaproszono mnie na rozmowę i tak ustaliliśmy, że powstanie klub tenisa stołowego. Ten klub powstał w 2020 roku, także jesteśmy naprawdę młodym klubem. Zbudowaliśmy, myślę, że jedną z najlepszych baz w całej Wielkopolsce. No i szczycimy się tym, że możemy w takiej małej gminie, chociaż gminie bardzo pięknie usytuowanej, ponieważ to jest trakt, jest to wiele przebieg autostrady A2. Cieszymy się, że możemy rozwijać taką dyscyplinę sportu, jaką jest tenis stołowy.
Wspomniał pan o Hubercie, który już zdobywa medale mistrzostw Polski, czyli co? Takie wychowanie następców Leszka Kucharskiego, świętej pamięci Andrzeja Gruby, Lucjana Błaszczyka. To u was to nastąpi niebawem?
Dobrze by było, gdyby to nastąpiło, natomiast to są młode dzieci, Hubert ma dopiero 12 lat, ale to nie tylko Hubert, bo mamy tam naprawdę wielu zawodników, którzy odnoszą sukcesy w szkolnych zawodach również, bo to wiadomo, że to oprócz naszych tutaj związkowych rozgrywek są szkolne zawody, gdzie chłopcy i dziewczęta odnoszą znaczące sukcesy na arenie i tutaj województwa, ale i zarówno w Polsce, no, znajdując się w pierwszej szóstce, to i szkoły podstawowe, i szkoły średnie, bo nasza młodzież już jest, praktycznie szkolimy. Zakres wiekowy w naszym klubie jest od 5 do 86, czyli nadmieniłem, że mamy niesamowitą grupę amatorów, którzy spędzają razem czas, a treningi organizujemy w ten sposób, żeby wszystkie grupy wiekowe i zawodnicy trenowali razem, ponieważ mamy dużą halę, mamy dużą, świetną bazę, więc trenują wszyscy, więc to takie, my nazywamy to u nas tenis stołowy z pokolenia na pokolenia, jako dyscyplina wielopokoleniowa.
Tak właśnie jest w miejscowości Lisiec Wielki. W naszym regionie, w Wielkopolsce, trzymamy kciuki za dalszy rozwój tej wspaniałej dyscypliny sportu, jaką bez wątpienia jest tenis stołowy. O innej dyscyplinie, bardzo związanej z Wielkopolską, rozmawiać będziemy w najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek po godzinie 21. Gośćmi na żywo w naszym studiu będą przedstawiciele, uwaga, hokeja na trawie. Szczególnie ta halowa odmiana przynosi nam sporo sukcesów, no może nie dzisiaj, jeśli chodzi o występ w Pucharze Europy laskarzy Grunwaldu Poznań, ale reprezentacyjny hokej na trawie w ostatnim czasie zanotował naprawdę znakomite rezultaty, świetne występy także w grze na otwartych stadionach w hokeju piątkowym na Mistrzostwach Świata w Omanie. Dwa tytuły wicemistrzów i wicemistrzów Europy w halowym hokeju. To wydarzyło się w belgijskim Lewem, jeśli chodzi o miejską reprezentację, a także o Berlin, jeśli chodzi o panie. Dwa razy srebro. No, dwie porażki z reprezentacją Niemiec się zdarzyły biało-czerwonym. Gośćmi w naszym studiu będą nasza hokeistka reprezentacyjna Monika Polewczak, także trener męskiej reprezentacji Polski, selekcjoner Dariusz Zachwalski i szef wyszkolenia hokejowej centrali PZHT, która ma siedzibę w Poznaniu, czyli pan Krzysztof Rechwalski. To wszystko we wtorek, 5 minut po godzinie 21. Zapraszam nie tylko pasjonatów hokeja na tę rozmowę na żywo i zachęcam, by włączyć się do tej naszej hokejowej debaty. Co jeszcze? Oczywiście jutro pierwsze serwisy o 7.05, jeśli chodzi o przegląd najważniejszych sportowych informacji niedzieli i zaproszenia na poniedziałek. W czwartek mini magazyn piłkarski Kolejosz na antenie Radia Poznań, jak zwykle czwartek o 17.15. Na weekend zabierzemy się już za piłkarską ekstraklasę. To będzie przedłużony weekend, bo najpierw w sobotę od 17.30 na antenie Polskiego Radia Poznań mecze z bułgarskiej Lecha ze Śląskiem Wrocław, to 17.30 w sobotę, a w naszej miejskiej stacji MC Radio w poniedziałek, przyszły poniedziałek 26 lutego w Grodzisku Wielkopolskim Warta podejmie Radomiaka i ten mecz w MC Radio będziemy transmitować od godziny 19. Ale troszkę przyspieszyłem ten kalendarz, a przecież wciąż mamy niedzielę, 18 dzień lutego. No to przypomnijmy sobie te sportowe informacje dnia.
W dzisiejszych meczach 21. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Legia także 1-1 zremisowała z Puszczą Niepołomice, a w derbach Łodzi ŁKS przegrał z Widzewem 0-2. W poniedziałek na zakończenie tej serii gier Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce. Magdalena Fręch po zwycięstwie nad Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 7-6 i 6-3 awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Dubaju. Druga z Polek, Magdalinet z AZS-u Poznań, uległa w swoim pierwszym pojedynku Japonce Nao Hibino 2-6, 6-3 i 4-6. Ostatniego dnia Mistrzostw Świata w pływaniu w Dausze biało-czerwoni wywalczyli dwa brązowe medale. Trzecie miejsce zajęli Ksawery Masiuk na 50 metrów stylem grzbietowym i Katarzyna Łosik na 50 metrów stylem dowolnym. W sobotę również trzeci na 100 metrów stylem motylkowym był Jakub Majerski. Weronika Zielińska-Stubińska uzyskała w dwuboju 235 kg i zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 81 kg. To pierwszy złoty medal dla Polski na pomoście w Sofii. Francuska Justine Brissat-Boucher wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km, kończący rywalizację kobiet w biatlonowych Mistrzostwach Świata w Nowym Meście na Morawach w Czechach. Natalia Sidorowicz była 16, a Joanna Jakieła 25. Panowie biegli na 15 km. Najlepszy Norweg Johannes Bø. Koszykarze Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski nie zdobyli Pucharu Polski. W finale w Sosnowcu Stalówka wyraźnie przegrała z Legią Warszawa 71-94. W pierwszej lidze mężczyzn Sokół Marbo-Międzychód wygrał za ZSM AGH Kraków 95-88, a w pierwszej lidze kobiet rezerwy Enei AZS-u Politechniki Poznań przegrały z MUKS-em Poznań 62-80, a lider Swarzędz pokonał rezerwy AJP Gorzów Wielkopolski 75-42. W Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał z Wisłą Płock 19-32.
A w Fogo Futsal Ekstraklasie zawodnicy ekipy GIE ma lepszy Leszno wygrali w Toruniu z tamtejszym Futsal Clubem aż 9-0. Dodajmy przy okazji, że do futsalowej pierwszej ligi, czyli na drugi szczebel, na zaplecze Fogo Futsal Ekstraklasy awansowała dzisiaj drużyna Wiary Lecha Poznań. Tak się ułożyły wyniki meczów. Drużyna z Wiary Lecha efektownie wygrała z ekipą z Chełmży, a pozostali rywale w walce o awans przegrali swoje potyczki, pogubili punkty i Wiara Lecha pod wodzą Dariusza Wieczyńskiego już w futsalowej pierwszej lidze. Punktualnie o 20:00 Jacek Cerkaski i najważniejsze informacje ze świata, z kraju i z regionu, między innymi o uszczelnianiu wałów przy rzece Obrze, a także o wielkopolskich czworaczkach, a po godzinie 25:00 klasyka na bis, tak patrzę, słońce dzisiaj zaszło o 16:54, a takie radiowe słońce muzyki klasycznej, czyli redaktor Ewa Mikołajewska pojawi się w tym studiu po godzinie 20:00. Już się uśmiecha, zza szyby. Podobnie jak realizujący audycję w sportowym rytmie Ryszard Wojtowicz, a te audycje przygotowali i prowadzili
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy, do usłyszenia.